Czarne podniebienie. Zaprasza Jarosław Polak.
Cześć. Dzisiaj będę mówił o temacie, który mnie szalenie interesuje, czyli o budowaniu silnych więzi ze zwierzętami. Poznałem w swoim życiu już na pewno kilka tysięcy psów i sporo się zastanawiałem, jak to jest, że niektóre pamiętam do dzisiaj i są dla mnie jakoś tam ważne, a inne tylko mi gdzieś tam przeleciały i zresztą tak samo jest z ludźmi. Nie będę tutaj przywoływał żadnej definicji, szukałem trochę, ale żadna mnie nie zadowala do końca. Dla mnie więź jest wtedy, kiedy ktoś jest dla mnie ważny i lubię z nim robić nic. Samo przebywanie z tą osobą sprawia mi przyjemność i mam parę takich osób i psów w swoim życiu. Ostatnią rzeczą na świecie, jaką bym chciał robić, jest budowanie więzi z każdym. Ale jeżeli czuję, że to jest ten element układanki, że to jest to, to mam wrażenie, że można to trochę podrasować i przyspieszyć. Część naukowa, którą udało mi się gdzieś tam znaleźć, będzie wymieszana z tym, co mi się wydaje. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przede wszystkim więź, jaką bym chciał budować, jest zdrowa. Co to znaczy? Że opiera się na chęci bycia z kimś, a nie strachu przed zostaniem samemu. A przywiązanie, które pies odczuwa w stosunku do człowieka, jest bardzo wyjątkowe, bo po pierwsze, często jesteśmy dla naszego psa całym światem. My mamy Facebooka, znajomych, pracę, a on ma tak naprawdę tylko nas. I kiedy my zabiegani załatwiamy te wszystkie sprawy, to on po prostu leży i czeka na nas. Po drugie, na takim czysto biologicznym poziomie, jego życie w 100% zależy od nas. Jeżeli nie damy mu jeść, nie zaopiekujemy się nim, nie damy mu schronienia, nie pójdziemy z nim do weterynarza, no to on zwyczajnie umrze. Albo jego życie będzie dużo, dużo gorsze. Zwłaszcza widać to u psiaków ze schroniska, które nie miały przez długi czas niczego, to znaczy nie miały człowieka, nie miały spacerów, czułości i nagle dostają to wszystko w dużej ilości od jednej osoby. Ta więź, ta relacja tworzy się bardzo szybko, ale to, co ludzie często odbierają jako przywiązanie, to znaczy szwendanie się za kimś cały czas, nieodchodzenie nawet bez smyczy na spacerach, nie wynika z chęci bycia z tą osobą, tylko ze strachu, co się stanie, kiedy ona zniknie. I zdrowa więź to taka, kiedy pies ma zbudowane poczucie bezpieczeństwa, opierające się na tym, że radzi sobie w tym świecie, nie boi się go, ale i tak woli spędzać czas z nami, bo jesteśmy tacy zajebiści. I tutaj zawsze dla mnie takim przykładem wyjątkowej więzi jest relacja, jaką łączy psa przewodnika i osobę niewidomą. U nas pies też oczywiście zaspokaja mnóstwo naszych potrzeb, ale tam człowiek dosłownie zależy od psa. Jeżeli ten go wciągnie pod tramwaj, to zginą po prostu. Miałem okazję chodzić z takim psem kilka razy z zasłoniętymi oczami i poziom zaufania, jaki trzeba temu psu dać, jest ogromny. I w związku z tym ta relacja, co ja daję tobie, a co dajesz ty mi, od razu się wyrównuje. Pierwszy sposób na zbudowanie silnej więzi w krótkim czasie to dotyk. Znalazłem masę badań na ten temat, przytoczę ci tylko dwa. Pierwszy przeprowadził cesarz Fryderyk II Hohenstauf. Ten pan chciał sprawdzić, jaki jest pierwszy naturalny język ludzi, którym mówili Adam i Ewa, i stwierdził, że jeżeli zabierze dzieci biologicznym rodzicom i będzie je wychowywał bez żadnego dostępu do języka, to w końcu zaczną mówić tym pierwszym naturalnym językiem. W tym celu kazał je zamknąć w odizolowanych pomieszczeniach, tak żeby nie słyszały żadnych głosów i miały podstawową opiekę, to znaczy dostawały jeść, były przewijane, ale nie można było ich głaskać, dotykać, mówić do nich i zanim zaczęły mówić, wszystkie dzieci zmarły. Brak jakiejkolwiek czułości, brak dotyku po prostu je zabił. Drugi taki eksperyment przeprowadził Harry Harlow, który wziął małe małpki i zaproponował im dwie sztuczne mamy. Jedną, która była zrobiona z drutu, ale miała jedzenie, i drugą bez jedzenia, ale puchatą. Oczywiście małpki wybierały puchatą mamę, było to dla nich ważniejsze niż jedzenie i dotyk jest podstawą budowania więzi. Od samego początku, od relacji mama-dziecko, po przyjacielskie znajomości, po relacje miłosne, gdzie tego dotyku jest znacznie więcej. Co robią szympansy, jak chcą się zakumplować i skają się? Żeby nawiązywać bliskie relacje z innymi, trzeba się po prostu dotykać i badania pokazują też, że kiedy głaszczemy psa, to wydzielają się fajne substancje, obniża się ciśnienie zarówno u psa, jak i u nas. Oczywiście to wszystko działa, jak ten dotyk jest chciany przez obie strony, ale jeżeli głaszczemy naszego psa często, głaszczemy go świadomie, w odpowiedni sposób, to na czysto fizjologicznym poziomie zbudujemy tą więź szybciej. pewnie też czasem widzisz ludzi, którzy poklepują psa po głowie, jakby byli Benem Hillem czy kimś takim. Nie wiem, czemu to ma służyć, ale świadomy dotyk jest wtedy, kiedy zwracamy uwagę, jak pies go odbiera i co chcemy mu tym dotykiem przekazać. Czasem widać u weterynarza ludzi, którzy głaszczą psa: nie bój się, nie bój się. Na pierwszy rzut oka widać, że ten dotyk nie uspokaja. I też zupełnie inaczej będziemy głaskać buldoga, którego można poklepać nawet i on się będzie świetnie bawił, a zupełnie inaczej psa, który wymaga dużo więcej delikatności. Drugim sposobem na budowanie więzi jest szanowanie rytuałów. Powitania, kiedy wracasz z pracy albo wychodzisz z kibla, pożegnania, zabawa. Wszystkie małe rytuały, które macie, mają między innymi na celu utwierdzenie relacji, jaka jest między wami, potwierdzenie, że nic się nie zmieniło. Przeczytałem ostatnio w książce o Grenlandii, że ulubionym zajęciem Grenlandczyków jest odwiedzanie siebie nawzajem. Mimo że jest to logistycznie często trudne, to u nich jest to całkowicie normalne, że dzień w dzień bez zapowiedzi ktoś do ciebie przychodzi. Czemu tak jest, poza tym, że odwiedzanie siebie nawzajem jest fajne? W tamtym klimacie, jeżeli zostaniesz sam poza społecznością, to umrzesz. Nie da się przetrwać samemu. Jeżeli nie pójdzie ci na polowaniu, coś ci się zepsuje, to musisz liczyć na osoby wokół ciebie. I właśnie po to są odwiedziny, bo budują poczucie bezpieczeństwa, że ta relacja ciągle jest silna i jakby coś się stało, to nawzajem sobie pomogą. Swoją drogą ponoć tam się nikt ze sobą nie kłóci za bardzo, bo masz jednego mechanika w mieście i nie ma co ryzykować, że wasze stosunki będą akurat nie najlepsze, jak ci się coś zepsuje. Ale kiedy przychodzisz do domu i twój pies skacze i liże ci po pysku, po twarzy, to zachowanie wywodzi się z wieku szczenięcego, kiedy szczeniaczek podbiega do swoich rodziców, oblizuje im fafle. Oni wtedy zwracają pokarm i on sobie to je. Ale w pewnym momencie sam gest stał się rytuałem proszącym o opiekę. Jeżeli twój pies liże cię po twarzy, jak przychodzisz, to znaczy: zobacz, jestem twoim małym szczeniaczkiem, zaopiekuj się mną. Szanowanie tych rytuałów, okazanie mu wtedy trochę czułości, buduje takie poczucie, że wszystko jest na swoim miejscu. Ja i mój pies mamy dwa takie rytuały. Pierwszy jest o poranku, kiedy leżę jeszcze w łóżku, on do mnie przychodzi i szturcha moją rękę po poranną porcję głaskania. Chyba że wstanę za wcześnie, to nawet jak go wołam, to udaje, że mnie nie słyszy. A drugi nasz rytuał ma miejsce, kiedy czytamy książkę na trawie, a robimy to prawie codziennie. On wtedy, jak obleci sobie cały teren, przychodzi, przewraca się koło mnie i zaczyna się tarzać w trawie, po czym ja sobie czytam i go głaszczę, a on sobie leży. Takie małe gesty na co dzień są potwierdzeniem, że jest nam ze sobą dobrze. Trzecim sposobem na budowanie więzi jest synchronizacja. Kiedy uczymy się dostrajać, dostosowywać do ruchów kogoś innego, nie umiem tego w tańcu, to chociaż robię to z psami. I mówię tutaj zarówno o takiej synchronizacji życiowej, kiedy zaczynamy mieć taki sam rytm dnia. Swoją drogą, dla mnie najlepszym sposobem na budowanie więzi jest wspólna drzemka. To najbardziej lubię i mam wrażenie, że najlepiej działa. To poza ogólnym dostrojeniu się, mówię o takim bardzo konkretnym. Na tym polega chodzenie na luźnej smyczy, że pies obserwuje ciebie i dostosowuje swoje tempo do tego, które ty masz. Kiedy robimy to później bez smyczy, psu jest jeszcze trudniej i musi całą swoją koncentrację i uwagę skupić na tobie i wszystkie swoje ruchy dostosować do tego, co akurat robisz. U mnie na zajęciach zawsze jest masę ćwiczeń ze slalomu, schodzenia szybko, wolno, żeby pies uczył się obserwować człowieka i dostrajać swoje ruchy do tego, co robisz ty. Później oczywiście jest zamiana i my podążamy za psem, ale takie ćwiczenia albo nawet zwykły trening, kiedy pies uczy się nas obserwować, reagować odpowiednio, bo macie wspólny cel, zdobycie smaka czy czegokolwiek innego, sprawia, że wchodzicie na wyższy poziom komunikacji. Aleksandra Horowitz napisała książkę Oczami psa, z której nie pamiętam kompletnie nic, ale było tam jedno zdanie, które sobie zapisałem, że dopiero gdy znika język, pojawia się naprawdę głęboka relacja i wydaje mi się, że jest w tym dużo mądrości i kiedy przestajemy mówić do psa ludzkimi słowami, a wchodzimy na trochę inny poziom zrozumienia i komunikacji, to osiągamy taki stan, kiedy ktoś coś mówi, a jednocześnie patrzymy z psem na siebie i myślimy sobie: ale frajer. To chyba jest to słynne porozumienie bez słów albo telepatia. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli ten podcast dał Ci jakąś wartość, to podziel się nim z innymi. A jeżeli masz swoje sposoby na budowanie więzi, to napisz mi albo na fanpage'u, albo mailowo. W każdym razie zgłębiam ten temat od dłuższego czasu i jeżeli masz jakieś przemyślenia, to będę Ci bardzo wdzięczny. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia.